Poznańscy kibole zakłócili najważniejsze wydarzenie sportowe w Polsce w tym roku, mecz o Mistrzostwo Polski Lecha z Legią. Trzeba było ten pojedynek przerwać, przystanie 2-0 dla legionistów. Już dawno wiadomo było, że coś na stadionie Lecha może się wydarzyć, skoro przeniesiono do Warszawy dekorowanie najlepszej drużyny. I stało się, czyli nie zapanowano nad kibicami. Co trzeba zrobić, aby wydarzenia sportowe były bezpieczne? Czy trzeba po raz kolejny zaostrzać przepisy? Już i tak na stadiony wchodzimy tak jak na lotniska. Ponadto o wyborach samorządowych i proteście niepełnosprawnych i ich rodziców. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Dzisiaj w naszym studiu goście poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Piotr Kusznieruk, szef Zarządu Wojewódzkiego SLD na Podlasiu. Witam.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
No to właśnie, czy zaostrzać przepisy po raz kolejny? Co zrobić, żeby imprezy sportowe były bezpieczne, żeby można było pójść z dzieciakiem na stadion i mieć pewność, że się wróci całym i zdrowym?
Znaczy w większości chyba wypadków można jednak pójść na stadiony, także z dziećmi. Widzę zresztą, że na mecze czasami chodzą całe rodziny, różne pokolenia, ojcowie z synami najczęściej i w większości wypadków...
Coraz więcej kobiet też, muszę przyznać.
Tak, to prawda. Część pań też się tym interesuje. Jednak przeżycie meczu, imprezy sportowej na żywo jest zupełnie inne niż oglądanie tego tylko i wyłącznie na ekranie telewizora. Nawet jeżeli ogląda się to wspólnie. To jednak oprawa, atmosfera stadionu...
Swoje robi.
Doping kibiców ma rzeczywiście niezaprzeczalną zaletę i może pomóc drużynie w zwycięstwie, ale no czasami zdarzają się niestety takie sytuacje jak ta ostatnia w Poznaniu. Zresztą nie pierwszy raz, bo bywały w przeszłości podobne sytuacje. Nie tylko w Polsce, ale trzeba przyznać, że na świecie. Anglicy, którzy kiedyś słynęli z takiego chuligaństwa stadionowego, poradzili sobie z tym poprzez bardzo drastyczne zaostrzenie przepisów i tam chyba to pomogło. W Polsce przypomnę, że też kilka lat temu doszło do zaostrzenia ustawy o organizacji masowych imprez. Tam też są dosyć ostre kary przewidziane łącznie z pozbawieniem wolności czy wysokimi karami grzywny, ale jak widać nie zawsze to działa. Nie wiem, czy jest potrzebne kolejne zaostrzenie przepisów, ale na pewno trzeba zwracać uwagę organizatorom, bo to od nich głównie zależy, jak są przygotowani i być może także kary dla organizatorów będą tutaj takim skutecznym remedium na to, aby w przyszłości...
Ale już mamy zakaz ewentualnych udziału kibiców drużyny przeciwnej. Są różnego rodzaju zaostrzenia, ochrona przecież wielka tych wszystkich kibiców, którzy dojeżdżają na mecze. To kosztuje przecież ogromne pieniądze.
Wydaje mi się, że jak gdyby obciążanie już mocniej organizatorów, czy wprowadzanie restrykcji w zakresie wchodzenia, poruszania się na tym stadionie, to już...
Osiągnęliśmy granicę?
Osiągnęliśmy moim zdaniem granicę, bo jeszcze...
No bo wchodzimy na stadion, tak jak do samolotu, przytoczę tu to, co powiedziałem na początku programu, bo przechodzi się przez bramki, jest rewizja, czy nie wnosi się alkoholu, nie można przynosić ostrych narzędzi i tak dalej, i tak dalej, a okazuje się, że kibice jakieś race wnoszą.
I dla ogółu społeczeństwa, które uczestniczy w tym widowisku, to musi być, że tak powiem, czynność przyjemna. To nie może być takiej sytuacji, że jeszcze po drodze zostanie wykonana rewizja osobista i inne czynności po to, żeby ktoś obejrzał przez 90
minut. Pytanie, jest to sens tego meczu? Czy to jest po to, żeby wyzwolić agresję,
nie, myślę,
dać
że jest
upust
po
tej
prostu,
agresji?
Myślę, że jest po prostu jakaś grupa ludzi, która zaczyna się ewidentnie bawić nie tylko sportem, ale społeczeństwem, robiąc sobie z tego społeczeństwa jakieś w cudzysłowie jaja, bo to de facto tak wygląda i naraża wszystkich.
Nie, no
po
mógł
prostu...
być fajny finał, można było mieć ciekawą koronację, no ale ktoś nie wytrzymał i zrobiła się poruta.
Ja myślę, że jeden problem, że w tym, co pan poseł wspomniał, jest jeden zasadniczy problem. To znaczy należałoby wprowadzić zbyt mocniejszy monitoring i wprowadzić jednak ewidentną nieuchronność kary dla wszystkich uczestników takiego przedsięwzięcia. Myślę, że na stadionach są już jakieś kamery, jest jakaś identyfikacja.
Ale przypomnijmy pewne wydarzenia ze stadionu Jagiellonii Białystok i później bardzo długo nie można było zidentyfikować paru osób, które wywiesiły jakieś tam hasła rasistowskie. To po co ten monitoring, skoro nie można złapać sprawcy?
Myślę, że być może obserwacja jest za słaba, ale wydaje mi się, że po takiej imprezie, jeżeli jak miała miejsce w Poznaniu, jeżeli karę by poniosło ze 200-300 osób, a nie tylko dwóch czy trzech, czyli również wykorzystano by zapisy kodeksu karnego w zakresie sprawstwa pomocniczego i innych rzeczy i kilkukrotnie wykonano by takie czynności w stosunku do innych wydarzeń, które byłyby na stadionie, stadionach, a jednocześnie, nie wiem, wprowadzono przepisy dotyczące wydłużenia okresu przedawnienia i wpisu do Krajowego Rejestru Karnego w zakresie tych osób, to myślę, że to by jednak ukróciło tą sprawę, dlatego że jest małe prawdopodobieństwo, że raz na 5 lat dana osoba zostanie ukarana za takie przestępstwo, a gdyby to były przestępstwa stadionowe i te wpisy byłyby 10-letnie, no to okresy, powiedzmy, recydywy, no, trwałyby trochę dłużej. No, trudno mi powiedzieć, tak?
Znaczy, na pewno.
Ale tu weźmy jeszcze ten przykład z Poznania. Policja w czasie tych wydarzeń żadnego sprawcy nie zatrzymała. Dopiero teraz przyglądają monitoringi i tak dalej.
Też jest trochę zastanawiające. Być może obawiali się jeszcze jakiejś większej awantury z udziałem znacznie większej grupy osób. Być może to było, powodowało takie zachowanie policji. Natomiast zgadzam się i tu myślę, że wszyscy będą zgodni, że przede wszystkim kara powinna być nieuchronna, bo są już przepisy, które pozwalają te kary dzisiaj wymierzyć.
Jesteśmy w stanie pozbawić udziału, zabrać możliwość bycia na stadionie.
Ale łącznie z karami grzywny, czy jakimiś nawet pracami społecznymi, co też myślę z punktu widzenia tych uczestników tych wydarzeń byłoby jakąś dolegliwością, a w skrajnych wypadkach nawet i karą ograniczenia wolności. To są rzeczy, które powinny rzeczywiście następować i zgadzam się, jeżeli udałoby się większą grupę uczestników tego typu zajść zidentyfikować i postawić im zarzuty i skazać, mogłoby mieć to też taki walor prewencyjny.
Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę tylko. Po pierwsze, do policji trudno mieć pretensje, ponieważ, że tak powiem, dowództwo policji w tym okresie musi mieć na celu też dobro ludzi, którzy opuszczają ten stadion. Nie można doprowadzić do eskalacji tego konfliktu emocji. I nie można doprowadzić do tego, żeby, powiedzmy, te zajście wyrwało się spod kontroli i ucierpieli na tym zupełnie postronni obywatele. Ale myślę, że takie rzeczy jak wyrzucanie racji już w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z dużym tłumem ludzi, to tak naprawdę to jest inna kategoryzacja kar.
No to jest zagrożenie
życia i zdrowia ludzkiego i moim zdaniem ludzie, którzy wnoszą, próbują wnosić albo używają tego typu rozwiązań na stadionie, oni powinni podlegać innej kategoryzacji kary, dlatego
bardziej
że...
Bardziej dotkliwa...
No, dokładnie taka, jak wiąże się z zagrożeniem życia ludzkiego. Tak kodeks karny w tym zakresie wyraźnie jak gdyby określa, to raca może komuś wypalić oczy, popalić, poparzyć twarz albo zrobić inne rzeczy.
No,
tak.
Albo doprowadzić do takiej sytuacji, jak nie daj Bóg na stadionie w Belgii, w Heysel.
Na przykład, tak. Zapaliła się trybuna,
ludzie wpadli w panikę i wtedy było mnóstwo ofiar.
Ale to z jednej strony reakcja policji, która musi reagować spokojnie i opanować, a z drugiej strony pełna świadomość tego, że ci ludzie doprowadzają do zagrożenia osób postronnych.
Ale to także chyba próba dotarcia do przynajmniej większości kibiców z zagrożeniami, jakie wiążą się choćby z wnoszeniem środków pirotechnicznych. Mam wrażenie, że do większości tych kibiców radykalnych to ciągle nie dociera, nie to traktują nadal jako
fajną... Ale policja ma specjalne oddziały zwiadowców, którzy penetrują te środowiska, są nawet zorientowani.
To prawda, ale jeżeli jest to bardzo szeroka grupa, no to trudno. Kilkaset osób bardzo dokładnie przeszukać i obstawić każdy centymetr ogrodzenia stadionu. Myślę, że tutaj to głównie o to chodzi. Natomiast no to ciekawe, że SLD akurat proponuje zaostrzenie kar. My akurat się generalnie zgadzamy. Jeżeli nie będzie innego wyjścia, to myślę, że można to zastosować nawet i dzisiaj. Można w odpowiedni sposób interpretować przepisy kodeksu karnego. Jest już zadanie i prokuratorów, i sędziów. I warto takie odstraszające kary zastosować, aby w przyszłości do tragedii znacznie większej niż ta rozruba w Poznaniu nie doszło.
To znaczy, panie pośle, nie proponuję zaostrzenia kar, proponuję tylko używania innej kategoryzacji kar w zakresie rzeczy,
inna
które są... Inna
kwalifikacja.
Ale to można zrobić już dzisiaj.
To nie wymaga zmiany kodeksu karnego, ani dopisywania innych, tylko po prostu zwrócenia uwagę, że takie wydarzenia powodują zagrożenie życia ludzkiego. Tak? I to jest bardzo ważne, bo one de facto powodują. To znaczy wprowadzenie paniki, wprowadzenie jakichś sytuacji związanych z podwyższonym zagrożeniem osób postronnych, to jest zagrożenie życia ludzkiego.
A przecież wydarzenie sportowe powinno być wydarzeniem radosnym. W związku z tym no, pytanie, jak długo jeszcze będziemy czekali na to, że pójście na stadion będzie fajnym piknikiem i taki cel będzie, by wziąć udział w święcie wydarzeń sportowych.
Ale wydaje mi się, że w większości wypadków już tak jest, że jest to raczej dobra zabawa, kibicowanie swojej drużynie i na szczęście są
ale
to bardziej incydenty.
Słowa...
No ale to i na co dzień słyszymy. To akurat prawem będzie trudno wyeliminować. Raczej
no też są
kultury
odpowiednie sposobu... przepisy. Używanie prawda, słów brzydkich w miejscu publicznym jest zakazane przecież.
To prawda. Wyobraża pan sobie policjantów, którzy ścigają za tego typu przestępstwo?
A czemu nie?
No, na razie byłoby to chyba trudno wyobrażać.
Znaczy, powiem...
Ale być może od tego się zaczyna właśnie, żeby ograniczać tę agresję, to najpierw reakcja na tę agresję słowną.
Powiem w ten sposób. Po wyeliminowaniu grupy kibiców kryminalistów i tych, którzy stwarzają zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, reszta kibiców jest i ich poziom jest wprost proporcjonalny do poziomu społeczeństwa. Więc tak naprawdę powinniśmy wszyscy zwracać uwagę na to, że należy się dobrze zachowywać. Myślę, że jeżeli się wyeliminuje najgorsze wzorce, to ta selekcja jednak spowoduje, że na stadionie będzie po prostu lepiej.
Czyli egzekwujmy te przepisy, które są, dokładnie monitorujmy te wszystkie wydarzenia po to, żeby wyselekcjonować grupę.
Wydłużmy też chociażby okresy odpowiedzialności, wymazywania z rejestrów karnych, odpowiedzialności po to, żeby kolejne wydarzenie, czy kolejne tego typu wydarzenie, jeżeli zdarzy się na stadionie, było już recydywą. I wtedy w przypadku recydywy sądy podejmują decyzję zupełnie inaczej.
Też może zwróćmy uwagę na to, że najczęściej po awanturach mówimy niestety przy okazji meczów piłkarskich. Przy innych dyscyplinach jakiś poziom kibicowania jest taki łagodniejszy, tak bym to określał. Jest więcej radości.
Emocje równie duże.
Oczywiście. No, tak, to prawda. Tej radości takiej czysto sportowej mam wrażenie jest tam znacznie więcej, a mniej takiego typowego chuligaństwa. I chyba głównym elementem, na który na razie trzeba zwrócić uwagę, to wyeliminowanie tych kiboli, chuliganów i to powinno zmienić zdecydowanie sytuację na stadionach. Aczkolwiek jeszcze raz powtórzę, zdecydowana większość imprez sportowych to naprawdę fajna zabawa, na którą można spokojnie pójść z całymi rodzinami.
A za chwilę w naszym programie porozmawiamy o Puszczy Białowieskiej. 26 po 14 gry polityczne w Radiu Białystok. Przypomnę, naszymi gośćmi są dzisiaj poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość oraz Piotr Kusznieruk, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SLD na Podlasiu. Teraz proponuję, byśmy porozmawiali o Puszczy Białowieskiej. W piątek odbyło się takie spotkanie w Hajnówce zorganizowane przez samorząd i powiatu, i miasta oraz Wydział Zamiejscowy Leśny Politechniki Białostockiej. Zebrali się naukowcy i także działacze samorządowi. No i po raz pierwszy odbyło się bez emocji takich mocnych, jak na przykład na stadionie. Zaczęto wymieniać się argumentami. No i to, co zapamiętałem najbardziej, to fakt, że ludzie doszli do wniosku, iż sprzedaż drewna, czystego, żywego drewna z Puszczy Białowieskiej jest nie do końca godne polecenia, bo puszcza powinna się sprzedawać również zupełnie inaczej, sprzedawać swoje walory i z tego powinno mieć to społeczeństwo tam funkcjonujące większe korzyści. Pan Dariusz Piątkowski był na tym spotkaniu.
Tak, uczestniczyłem w dużej części tego spotkania, tej konferencji. Mnie zaciekawiło natomiast co innego. Przedstawiciele chyba Wydziału Leśnego, czy generalnie środowiska naukowego, oprócz postulatów poszerzenia parku, które się co jakiś czas pojawia.
No jest, przypomnijmy, list 140 naukowców do premiera w tej sprawie.
Pokazali również na coś, wskazali na coś innego, że poza tak zwaną ochroną bierną, o której mówią aktywiści ekologiczni, jest możliwa także i ta ochrona czynna, czyli z ingerencją człowieka i reagowaniem na sytuację, kiedy coś się dzieje.
No ale nie byli za tym, żeby prowadzić normalną gospodarkę leśną.
Dobrze, no ale to nie były reprezentowane tam wszystkie środowiska, bo mam wrażenie, że także miejscowa ludność nie była tam do końca reprezentowana. Leśnicy też niewiele mieli do powiedzenia, poza ogólnym referatem, w którym wskazywali, co robią przy okazji wykonywania robót leśnych na rzecz społeczności lokalnych, ile pieniędzy w skali kraju, kilka miliardów złotych, które dodatkowo otrzymuje budżet państwa. Trzeba przypomnieć jeszcze raz, że ogromna część Puszczy Białowieskiej to są zwykłe lasy gospodarcze. Ja wiem, że Puszcza Białowieska w większości z nas kojarzy się z rezerwatem przyrody i nikt nie kwestionuje tego, że jest to cenny przyrodniczo kompleks, a przynajmniej jego część. I ta część dzisiaj i od wielu lat już jest chroniona, bo poza Parkiem Narodowym są to rezerwaty ścisłe i około 1/3 powierzchni Puszczy Białowieskiej, także ta poza Parkiem Narodowym, jest już pod ścisłą ochroną i tam od wielu lat nie są dokonywane żadne cięcia pielęgnacyjne, żadna ochrona czynna. My w tej chwili rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym, czy tego typu ochroną należy objąć także pozostałe fragmenty, lasy, które zostały zasadzone wyhodowane ręką człowieka, które dzisiaj częściowo niestety ulegają degradacji na skutek działań i poprzedniego Ministerstwa Środowiska i ekologów, którzy zabraniali leśnikom wykonywania swojej pracy na tych terenach, jeszcze raz powiem, niechronionych, przypomnę. I niestety dzisiaj na razie z powodów ideologicznych, bo to trudno inaczej nazwać, i decyzji Komisji Europejskiej, która wbrew logice i wbrew faktom, co warto podkreślić, bo brak działań czynnych doprowadza do tego, że zaczynają zanikać w puszczy niektóre gatunki roślin i zwierząt. A więc ubożeje fauna i flora Puszczy Białowieskiej, a temu służą cele ochronne, aby zachować siedliska w dotychczasowej formie. A więc trochę wbrew logice Komisja Europejska, ale z powodów ideologicznych, zakazała wykonywania jakichkolwiek czynności. W związku z tym polski rząd nie miał
tak naprawdę wyjścia. Ale mamy, panie pośle, do zderzenia z dwoma poglądami na Puszczę Białowieską. Jeden to jest zachowanie tego kompleksu leśnego z tego powodu, że jest swego rodzaju wzorcem, takim wzorcem Sewry, który pokazuje, jak zmienia się w ogóle otoczenie, jak zmienia się klimat, przyroda, i mamy się do czego odnieść. To znaczy mamy miejsce, w którym te wszystkie ewentualne zmiany widać.
Ale to natomiast trzeba wyraźnie pokazać, że to nie dotyczy jeszcze, no właśnie, ale to, co pan mówi, nie dotyczy całej Puszczy Białowieskiej, tylko dotyczy to tej części, która już jest pod ochroną. Można ewentualnie rozmawiać, czy jeszcze jakieś fragmenty powinny być poddane ochronie, natomiast nie można mylić jakby całych wszystkich lasów, które są nazywane Puszczą Białowieską, z tymi, które są w jakiś sposób szczególnie cenne. Te, które są szczególnie cenne, no, nikt nie kwestionuje, łącznie z mieszkańcami, leśnikami i kimkolwiek jeszcze, że one podlegają ochronie i powinny być szczególnie pielęgnowane. Tutaj nie ma sporu.
Ja prawie we wszystkim, za wyjątkiem jednego punktu, nie zgadzam się z panem posłem. Specjalnie nie przerywałem, żeby pan poseł się wypowiedział od początku. Bardzo dobrze, że jest prowadzony dialog, w którym uczestniczył również pan poseł w zakresie sposobu ochrony, sposobu powiększania Puszczy Białowieskiej, że w tym dialogu uczestniczą wszystkie środowiska lub prawie wszystkie środowiska. Zupełnie nie mam też generalnie pretensji do tego, że nie pojawiło się środowisko leśników, dlatego że Lasy Państwowe prowadzą zupełnie inną działalność niż działalność związana z puszczą i z ochroną przyrody. Oczywiście w zakresie działalności Lasów Państwowych jest fakt, że zajmują się ochroną przyrody, ale to jest mniej więcej taka sytuacja, że dyrekcja Lasów Państwowych sprawuje kontrolę nad puszczą czy ochroną przyrody, tak jak rolnik nad ekologią. Oni się zajmują hodowlą drzew, hodowlą plantacji drzew, które są eksploatowane gospodarczo w naszym kraju, zajmują duży obszar naszego kraju i w sporej części ta eksploatacja, pozyskiwanie drewna, racjonalność pozyskiwania drewna ma w sobie czynnik ekonomiczny. Moim zdaniem Puszcza Białowieska wymaga indywidualnego podejścia do tego zakresu. Te indywidualne podejście powinno polegać na tym, że ona powinna zostać w jakiejś części wyjęta spoza kontroli Lasów Państwowych.
Czyli co, sugeruje, żeby pan, żeby opracować i
tak,
przyjąć ustawę o Puszczy Białowieskiej?
Sugeruję, żeby przyjąć ustawę o Puszczy Białowieskiej i obszarach dookoła szczególnie chronionych, w których będziemy mówili o kilku istotnych czynnikach. Pierwszym czynnikiem to jest po pierwsze Puszcza Białowieska i po drugie, jeżeli to jest fajne dobro wspólne, ogólnoeuropejskie, to sposobie powiększania tej Puszczy Białowieskiej, żeby ona powiększała swoje obszary w ten sposób, żeby była dostępna dla większej ilości ludzi. Drzewa rosną, więc tak naprawdę jeżeli nie będziemy się do tych drzew dotykać przez 30, 50 czy 70 lat, no to one przerodzą się jakoś tam w puszczę, więc mówienie o tym, że one od razu powinny...
Tym bardziej, że w otoczeniu Puszczy Białowieskiej mamy do czynienia z nieuchronnymi procesami demograficznymi, wyludnianiem się tego terenu,
ale to jest
słabymi
ogólne
glebami i można tam dosadzać.
To jest ogólny,
leśnicy dosadzają.
Ale to jest ogólny problem. Mamy również czynniki takie, że po prostu duża populacja żubra zaczyna wychodzić w okolice Bielska Podlaskiego i tam następuje odstrzał żubra i rolnikom to przeszkadza. Więc dla tego całego terenu, obszaru Puszczy Białowieskiej, należy wprowadzić oddzielne uregulowanie, które po pierwsze pozwoli żyć ludziom,
No, znaleźć pieniądze na to, żeby dofinansować odpowiednio ten region.
Znaleźć pieniądze. Myślę, że po tych wydarzeniach, które miały miejsce, jest bardzo sprzyjająca atmosfera do tego, szczególnie w przypadku...
Czyli co, powinniśmy zaapelować na przykład do Komisji Europejskiej, żeby też wygospodarowała fundusz?
Myślę, że przy dobrym lobbingu i dobrym podejściu rządu do tego możemy dostać spore pieniądze na rewitalizację i powiększenie obszaru Puszczy Białowieskiej i zabezpieczenie tego obszaru Puszczy Białowieskiej.
Skoro z odpowiednimi dochodami dla ludności mieszkającej na tym terenie.
Myślę, że też należy zwrócić uwagę, żeby w przypadku Puszczy Białowieskiej bardzo mocno zaangażować społeczeństwo w ochronę przyrody i w działalność wokół puszczy. Czyli na przykład są takie parki narodowe, gdzie strażnicy puszczy są rekrutowani z osób miejscowych i oni pilnują, dostają jak gdyby wynagrodzenie. To też jest jak gdyby bardzo ważne, bo ludzie czują związek z puszczą. Puszcza to nie jest tylko obszar
dociecia. Chodzi też o to, żeby zapewnić tym ludziom odpowiednie dochody, że funkcjonujące firmy, hotele, nie hotele, żeby zostawiały te dochody tam. Niekoniecznie budowane były na Polanie Białowieskiej, tylko w otoczeniu. I przecież można wtedy transportować ludzi do wnętrza.
Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż specjalnie wprowadza się, że tak powiem, podejście bierne do wielu parków narodowych. Typowym przykładem jest Park Yellowstone, gdzie po pożarze spaliło się 30% lasów w parku Yellowstone. Myślę, że to było jakieś 15 lat temu, nie bardzo pamiętam tak dokładnie, ale to był dłuższy okres. I że tak powiem, amerykański Departament Ochrony Przyrody zostawił to w takim stanie, w jakim było. To znaczy niezależnie co się wydarza, to po prostu jest naturalna działalność przyrody.
Jeszcze raz przypomnę, że to dzięki leśnikom mamy taką Puszczę Białowieską, jaką mamy, która budzi zachwyt. Gdyby nie oni, to ta puszcza być może zostałaby po prostu wycięta. Było przecież kilka fal wycinek Puszczy Białowieskiej i ogromna część tych lasów to są lasy nasadzeniowe, stworzone przez człowieka.
Wszystko zaczęło się, przypomnijmy, w czasie I wojny światowej.
Nawet trochę
kiedy
wcześniej.
To Niemcy przede
XIX wieku. Jeszcze nawet przed I wojną światową też były spore wycinki. No ale rzeczywiście Niemcy szczególnie i potem w latach 20. polski rząd sprzedał. Dużą część puszczy.
Po drugiej wojnie światowej nie było tego.
Ale też były spore wycinki. Do dzisiaj są mieszkańcy puszczy, którzy pamiętają, że w ramach takich praktyk szkolnych prawie wszyscy mieszkańcy Hajnówki i okolic uczestniczyli w sadzeniu lasa, więc oni wszyscy tak naprawdę są współtwórcami tej puszczy, jak ona dzisiaj wygląda. I z jednej strony państwo mówią, że leśnicy degradują w jakiś sposób puszczę, że ją wycinają, a z drugiej strony zapominacie o tym dziedzictwie, dzięki któremu ta puszcza wygląda tak jak dzisiaj, która jest tak cenna. No to trudno skarżyć tych, którzy tę puszczę stworzyli tak naprawdę, że są jej niszczycielami. Przypomnę jeszcze raz, że co najmniej 1/3 Puszczy Białowieskiej, całego kompleksu leśnego i tych polan jest pod ochroną ścisłą. Tam żadnych działań czynnych się nie prowadzi. Nawet jeżeli jest jakiś lokalny pożar, gradacja kornika czy cokolwiek innego, te obszary wyłączone są z interwencji człowieka. Tam się nie wycina. Spór tak naprawdę dzisiaj dotyczy tego, czy mamy szansę, możliwość zostawienia mieszkańcom, aby mogli utrzymywać się z tradycyjnych puszczańskich zajęć, a do nich należy między innymi także i gospodarowanie drewnem, z tej części lasu, która od wielu pokoleń jest tworzona i formowana przez człowieka. Proszę również uwzględnić to, że dzisiaj leśnicy, zanim przystąpią do kolejnych nasadzeń w miejsce drzew, które zostały wycięte, robią szczegółowe badania geologiczne, gleboznawcze, przyrodnicze, strukturę wodną tego terenu badają i dopiero potem decydują się na nasadzenia. To już nie jest tak, że jak kiedyś Niemcy to wprowadzili w pewnym momencie, nasadzamy tylko i wyłącznie świerk bez względu na to chociażby, jakie są gleby. Tak jest. Dzisiaj są to już najczęściej lasy mieszane, bardziej dostosowane do warunków klimatycznych i glebowych danego terenu. I dajmy szansę, aby to się mogło dziać. Dlaczego mamy zabraniać mieszkańcom puszczy, aby opalali zimą swoje domy drewnem, zamiast ściągać na przykład węgiel aż ze Śląska? No zresztą częściowo już lasy państwowe w tę stronę poszły.
Mieszkańcy też sygnalizują, że nie ma odpowiednich dostaw gazu, czyli odpowiedniej sieci, żeby zapewnić ten cały region.
Ja chciałem zwrócić uwagę.
Zwrócić
uwagę, że dociągnięcie gazu do Hajnówki, który jest w sumie najbardziej ekologicznym, racjonalnym źródłem opalania w terenach, gdzie powinniśmy utrzymać utrzymywać czyste powietrze. W zasadzie odbyło się w tym roku, nie wiem, czy to się kończy w zasadzie, jak jest, na jakim etapie obecnie jest rozprężnia gazu w Hajnówce, tak? Ale po wielu latach nikt nie zadbał o to, żeby do Hajnówki doprowadzić gaz. W tych
ale już jest.
W tych miejscach należałoby po prostu...
Tym bardziej, że Hajnówka jest w połowie drogi pomiędzy jednym gazociągiem a drugim.
Więc należy jakoś tam zwrócić. I ja apeluję do tego, żebyśmy po prostu nie zamieniali puszczy w plantację drzew. I to ma się nazywać nadal Puszcza Białowieska, a nie Plantacja Białowieska. I to jest najbardziej ważna rzecz. I druga rzecz, zapewnijmy społeczeństwu mieszkającemu wokół Puszczy Białowieskiej, które jest dotknięte naprawdę... pewnego rodzaju plagą bezrobocia i plagą migracji, dlatego że Hajnówka jest jednym z pierwszych miast w Polsce, która się po prostu wyludnia, żeby ci ludzie mogli żyć godnie i chcieli tam zostać, bo problemem wyludnienia nie dotyczy starszych osób, które tam zostały, tylko młodych osób, które w związku z brakiem pracy i z brakiem perspektyw zawodowych musiały wyjechać z tego obszaru i poszukać sobie pracy gdzieś indziej. Więc
postawmy
tak naprawdę
kropkę,
trzeba...
nadal będziemy debatować, oby jak najkrócej i no, trzeba by było zmierzać powoli do kropki, bo samo gadanie nic nie zmieni.
Ale jeszcze raz przypomnę, leśnicy nie działają na szkodę tej puszczy, to oni ją stworzyli. I to dzięki ich pracy w dużej mierze doceniamy to, jak ta puszcza dzisiaj
puszcza
wygląda.
Puszcza się stworzyła, leśnicy ją eksploatują. I to
od kilkudziesięciu lat, od kilku pokoleń leśnicy tę puszczę tworzą, bo to oni kolejne nasadzenia robią.
A zatem będziemy jeszcze do tematu wracali, a za chwilę porozmawiamy o wyborach samorządowych. Nie mamy kampanii wyborczej, a wszyscy już się prezentują. Nie znamy terminu wyborów samorządowych, a kampania w najlepsze trwa. Co się zatem, panowie, dzieje i jak sytuacja wygląda w waszych partiach? SLD na początek, dlatego SLD. Że mamy 5 kandydatów na prezydenta Białegostoku. Przynajmniej jeden, myślę o Wojciechu Koronkiewiczu, sam się już zgłosił rok temu, ponad rok temu, 1 kwietnia 2017 roku. Nie wiadomo, czy to żart prima aprilisowy, czy nadal ta kandydatura funkcjonuje.
Wojciech Koronkiewicz jest naszym radnym, jest niezależnym naszym radnym, chociaż generalnie Rada Wojewódzka skłania się do zatwierdzenia kandydatury Wojtka Koronkiewicza i jest to naprawdę rozsądny radny, który funkcjonuje blisko ludzi, zna problemy społeczne i potrafi, że tak powiem, z ludźmi rozmawiać.
To co musi się stać, żeby to się ta kandydatura medialnej, osobistej zmieniła się
Jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, musimy zgodnie ze statutem przeprowadzić procedury wyborcze, które nakłada na nas statut i zatwierdzić po prostu kandydatów. Ja unikam ujawniania kandydatów przed kampanią wyborczą następującego powodu, że myślę, że że rozpoczęcie zbyt wczesne kampanii wyborczej to jest tak naprawdę naruszenie ordynacji wyborczej. I tak naprawdę dziwię się, że nie reaguje się w sposób jawny na działalność
jasny
na działalność przedkampanijną poszczególnych komitetów wyborczych, bo myślę, że to po prostu narusza ordynację wyborczą w dużym stopniu. Oczywiście jest jakaś luka, jeśli chodzi o przepisy, że w zasadzie nie ponosi się żadnej konsekwencji za to, ale takie rzeczy, gdzie zaczyna się uczestniczyć w pewnego rodzaju grze wyborczej, naruszając racjonalne zasady gry, jest po prostu nieładnym zachowaniem. Myślę, że należy postąpić rozsądnie. Dostosowaliśmy do ewentualnego terminu jakiś kalendarz wyborczy. Trudno było dostosować ten kalendarz wyborczy w taki dokładny sposób, dlatego że nie jest ogłoszony jeszcze ostateczny termin wyborów i to nam utrudnia, ale z odpowiednim wyprzedzeniem my po prostu staramy się opóźnić pewne decyzje. Niestety,
bo nie wiemy, kto będzie kandydował w Łomżynie, w Suwałkach, to myślę o tych dużych miastach.
Tak, ale myślę, że to też jest taki powód, że nie jest ustalony określony terminarz wyborczy, który jest uzależniony od pewnej rzeczy, od terminu wyborów określonego w ustawie i tego nie
mamy. Czy zatem nie powinniśmy na tyle zmodyfikować ordynacji wyborczej, żeby jednak znacznie wcześniej owe terminy wyznaczać, żeby nie było takich długich spekulacji.
Moim zdaniem, no, że tak powiem, partia rządząca i większość rządząca no, trochę przesadza z trzymaniem nas w niepewności odnośnie terminu wyborczego i te działania narażają niektóre osoby na zbyt rozpędzoną kampanię wyborczą, a tych, którzy chcą zatrzymać i funkcjonować w zakresie obowiązującego prawa, po prostu stawia w niezręcznej sytuacji. Myślę, że termin wyborów powinien być ogłoszony, rozpoczęcie kampanii wyborczej powinno się zacząć też w jakiś racjonalny sposób i ludzie, którzy chcą kandydować, powinni się po pierwsze przygotować i uczestniczyć w normalnej kampanii wyborczej w sposób jak gdyby oficjalny. Ja muszę zachować wewnętrzne procedury i myślę, że licząc na to, że wybory są gdzieś w listopadzie.
Koniec października, początek listopada.
Koniec października w listopadzie, no to w czerwcu zamknę wewnętrzną procedurę, jeśli chodzi o zatwierdzanie kandydatów. Jeśli chodzi o listy do sejmików wojewódzkich, do większości powiatów, w których mamy...
Zaraz chwilę do tego powrócimy. Teraz jeszcze właśnie prosiłbym o opinię właśnie w
wiemy
sprawie...
Już, czyli wiemy już po pierwsze, kiedy mniej więcej będą wybory samorządowe. Czy to będzie sama końcówka października, czy początek listopada, to tak naprawdę z dzisiejszego punktu widzenia niewiele zmienia. Natomiast widać wyraźnie, że część osób, która jest zainteresowanych samorządem, część ugrupowań i stowarzyszeń, bo to dotyczy nie tylko partii, proszę zwrócić uwagę,
no tak,
uznaje, że promowanie kandydata tylko i wyłącznie w okresie kampanii wyborczej, czyli to
za mało.
Czyli powiedzmy te półtorej miesiąca, to jest za mało. To wynika prawdopodobnie z tego, że część tych osób jest mało rozpoznawalna i uznaje się, że aby wypromować ich jako kandydatów na radnych, prezydentów czy burmistrzów,
po raz pierwszy na przykład wchodzą w politykę i trzeba ten...
To wymagają trochę więcej czasu. Proszę zauważyć także różnego rodzaju stowarzyszenia, które wcześniej nie istniały, dzisiaj wystawiają swoich oficjalnych kandydatów. Mówimy oficjalnych kandydatów, chociaż oni nie są nigdzie rejestrowani, zgodnie
tak,
z procedurą wyborczą, tak jest. Nie rozpoczęli jeszcze tej czysto... ustawowej kampanii wyborczej, ale w takim sensie...
Paradoks prawny się tworzy, nie?
Tak,
ktoś
ale
jest oficjalnie,
w sensie,
ale nie zarejestrowany.
Znaczy, ale w sensie propagandowym oni już tak naprawdę działają, bo no, praktyka ale... dotychczasowa pokazała wyraźnie, że jednak potrzebna jest jakby dłuższa działalność, aby ludzie mogli w jakiś sposób tych ludzi
zauważyć. To pytanie
zauważyć.
Do pana posła. Czy utrzymywanie tej fikcji ma sens? Czy nie powinniśmy właśnie zmodyfikować kodeks wyborczy i powiedzieć, no dobra, zawsze 12 miesięcy przed datą wyborów jest to wszystko wyznaczone i wszyscy startują.
Być może. Natomiast zaraz pewnie by nam zaczęto zarzucać, że chcemy upolitycznić na siłę i przez 12 miesięcy ludzie mają niczym innym nie żyć, jak tylko i wyłącznie wyborami. Też może nie przesadzajmy. To nie jest tak, że wyborami żyją wszyscy. Żyją nim przede wszystkim środowiska w jakiś sposób zainteresowane samymi wyborami i życiem politycznym. A mieszkańcy przypatrują się na razie temu trochę z pewnym ciekawością i zwracają uwagę głównie na jakieś ciekawostki i ewenementy, które w trakcie tych przedbiegów się odbywają. W innych państwach też jest swego rodzaju prekampania. Przypomnę Stany Zjednoczone, gdzie najpierw są takie wewnętrzne wybory, które trwają wiele miesięcy, zanim ktokolwiek ogłosi oficjalny termin wyborów i tam nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Być może też nie do końca wszystko da się uregulować sztywnymi przepisami, bo dzisiaj nikt tak naprawdę jeszcze...
Ale można w kodeksie znaczy ewentualnie wyborczym napisać, że można ewentualnie takie działania promocyjne podjąć na rok,
może
jeśli ktoś
to byłoby jest legalizowanie praktyki, która już się wydarzyła. Czy ona jest konieczna? No to kwestia do dyskusji. Niedawno kodeks wyborczy nowelizowaliśmy, ale w zakresie raczej tego, aby nie dopuścić do jakichś nieprawidłowości przy samym procesie głosowania,
tak,
liczenia głosów, aby nie było podobnych wątpliwości, które były przy ostatnich wyborach samorządowych.
Ja się chciałem zwrócić uwagę tylko panu posłowi i panu redaktorowi, że przedwczesne rozpoczęcie kampanii wyborczej pojawia się jeden newralgiczny punkt bardzo istotny. Po pierwsze dla sformalizowanych partii politycznych jest to sytuacja taka, że trudno zakwalifikować wydatki wyborcze. Czyli które wydatki są robione na kampanię, na promocję przed kampanią, a które na kampanię w trakcie kampanii wyborczej. To jest bardzo ściśle uregulowane. Państwowa Komisja Wyborcza bada wydatkowanie tych środków w okresie kampanii i podejmuje decyzje w stosunku do uczestników kampanii bardzo restrykcyjne i rozpoczęcie kampanii, przed kampanią, jest moim zdaniem ewidentnym omijaniem prawa w zakresie tej części związanej z finansami i z finansowaniem kampanii wyborczej. Na to należy oczywiście zwrócić uwagę. Myślę, że ta sprawa też powinna być uregulowana, że z jednej strony, jeżeli decydujemy się na sytuację taką, że pozwalamy prowadzić kampanię wcześniej, to tak naprawdę potem jak kwalifikowywać wydatki, które były
czyli
wydawane
wcześniej.
Czyli
już powinien być stworzony taki wyborczy budżet, żeby się dało
tak
to skontrolować,
jest, tak,
żeby było
tak,
wiadomo
tak.
skąd przychodzą pieniądze.
Przy czym zwróćcie państwo
wychodzą.
Na razie uwagę na to, że ta prekampania, czy jakbyśmy ją inaczej nie nazwali, jest prowadzona przez kandydatów na kandydatów, bo oni formalnie nie są jeszcze zarejestrowani.
No tak.
Po drugie ich aktywność tak naprawdę z tego co ja widzę ogranicza się głównie do zwoływania konferencji prasowych. Nie są to więc jakieś koszty, które poważnie obciążają. Na razie nie widziałem jeszcze
billboardów. Ale spotykają się z ludźmi.
To prawda, ale to nie są jakieś poważne koszty. Często te jeżeli w ogóle spotkania z ludźmi, to często widzę, że na ulicach, a więc praktycznie bez ponoszenia kosztów. Myślę, że poważniejszy problem rozpocząłby się w momencie, gdyby rzeczywiście zaczęli wydawać ulotki
to znaczy,
reklamowe,
panie,
billboardy
panie,
i tak dalej, i tak dalej.
To znaczy, że się jakby nie zgadzamy, dlatego że w stosunku do Sojuszu Lewicy Demokratycznej było prowadzone postępowanie o nieprawidłowe wydanie 146 zł przez Państwową Komisję Wyborczą. Więc jeżeli ktoś mówi, że koszty są nieistotne, to 146 zł w segmencie całego kraju nieprawidłowo wydane, które stanowiło podstawę do cofnięcia czy niezakwalifikowania prawidłowego finansowania. Myślę, że dzisiaj każdy z tych komitetów czy każdy z tych kandydatów wydał na swoją kampanię znacznie więcej niż 146 zł. Więc przepisy prawo wyborcze mówią, że żadne środki nie powinny być wydane nieprawidłowo i
oni
to jest
formalnie
tutaj
nie są jeszcze kandydatami. Jeszcze raz przypomnę, że zgodnie z prawem wyborczym nie są kandydatami. Proszę też pamiętać, że część istotnych graczy w poszczególnych miastach i powiatach czy województwach na razie nie ujawniło, czy będzie startowało. Czy na przykład sam fakt, że pan Tadeusz...
No właśnie, jak to będzie
pan
w PiSie,
Tadeusz,
kiedy poznamy.
Już za chwilę, że pan Truskolaski nie ogłosił, że będzie startował,
tak.
A jednocześnie prowadzi kampanię tak naprawdę i wydaje pieniądze ze środków budżetowych. Na przykład na tak zwany turniej Bayernu, gdzie pan Truskolaski jest głównym piłkarzem w trakcie imprezy i wydano dziesiątki tysięcy złotych na stędy wystawione w miejscach publicznych i w szkołach, gdzie kampania w ogóle nie powinna być prowadzona, no to też to są takie rzeczy, które są trudne do ujęcia w samym kodeksie wyborczym.
Ale dokładnie o tym samym, panie pośle, rozmawiamy. To znaczy należy doprowadzić do jasności wydatków w okresie
i precyzji w tym zakresie.
Precyzji,
ale
tak?
Zauważcie państwo, że sam fakt ogłoszenia, że ktoś będzie ewentualnym kandydatem danej partii czy stowarzyszenia wcale jeszcze nie powoduje, że nie prowadzi kampanii wyborczej. Jeszcze raz odnoszę się do obecnego prezydenta Białegostoku. On ewidentnie prowadzi kampanię wyborczą, chociaż powiedział, że ogłosi oficjalnie, że będzie startował chyba na początku lipca, a tak naprawdę też wyprzedzi wszelkie terminy obecnego kodeksu wyborczego. Być może warto stworzyć jakiś, nie wiem, zapis, że można już prowadzić prekampanię wcześniej, ale to tak naprawdę niczego istotnego nie zmieni. Chyba, że wraz za tym wprowadzimy jakieś rygorystyczne zapisy dotyczące rozliczenia także jej prekampanii. Tylko wtedy, czy też nie ograniczymy takiej oddolnej inicjatywy, bo to będzie zmuszało na etapie często bardzo wstępnym, mówię o stowarzyszeniach, które nie są partiami zarejestrowanymi, do tworzenia jakichś struktur księgowych, które będą ich rozliczały i pozwolą uniknąć jakichś wątpliwości prawnych. Także tutaj jakby racje mogą być rozłożone. Ewidentnie mamy już do czynienia z początkiem kampanii wyborczej. I większość ugrupowań tę kampanię
musimy
już prowadzi.
Musimy zmierzać do kropki, jak
Prawo
kiedy poznamy kandydatów.
Niedługo ogłosi także kandydatów w tych mniejszych miastach. My wstępnie już wyłoniliśmy większość kandydatów. Musi to być także jak w innych partiach zatwierdzone przez odpowiednie władze statutowe i niedługo będziemy znali także choćby
początek
Łomży,
czerwca, koniec maja.
Trudno mi powiedzieć. Myślę, że w czerwcu najpóźniej.
U mnie termin jest taki sam, to dostosowany do jakiegoś kalendarza wyborczego, więc myślę, że to jest połowa czerwca.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość oraz Piotr Kuśnieruk, szef zarządu wojewódzkiego SLD na Podlasiu. Dziękuję.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.